Witajcie. Myśmy czytali słowo z psalmu, które mówi o radości i o powrocie. Bóg ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Bóg ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Ocala Bóg władzę, jest Panem, jest Królem, dlatego może każdego ocalić. I ocala w ten sposób, że zaprasza do swojego Królestwa. Ten, który jest Królem, który jest Panem, ma Królestwo i zaprasza do tego Królestwa. I wybór należy do każdego z nas. Czy zechcemy wejść do tego Królestwa i być ocaleni, czy nie zechcemy. Jesteśmy wolni, bo Jezus oddał życie za naszą wolność, żebyśmy mogli wybrać. I to będzie czas, w którym będziemy mogli właśnie złożyć naszą nadzieję w Bogu. Uznając Jezusa za naszego Pana, za naszego Zbawiciela, przyjmując dar zbawienia i decydując się na wejście do Jego Królestwa. Wierzymy, że czas radości i czas odmiany naszego losu. Pan daje takie słowo i jest wierny. Słowo z listu do Rzymian mówi tak. Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Nie wiem, czy nam się udało wyświetlić to słowo, może? Tak? Jeszcze nie. Ale mamy wyświetlone w naszych uszach, przez nasze uszy, w naszych umysłach i w naszych sercach. To słowo jest trochę złożone, ale jest słowem zbawienia. To jest obecność Boga pośród nas, Słowo Boże. Ja je przeczytam jeszcze raz i słuchajmy się taką, to, że tam są proszę takie powtórzenia i one nie są przypadkowe. Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim, czyli Słowo jest na naszych ustach i w naszym sercu. Jest to słowo wiary. Czyli to słowo wiary jest w naszych ustach i w naszych sercach. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Pierwsze słowo, to które jest na naszych ustach, że Jezus jest Panem, słowo wiary. I w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych. Drugie słowo, słowo w naszych sercach, Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie im ustami do zbawienia. To jest jedno i to samo słowo. Na ustach wyznanie oparte o wiarę, że Jezus jest Panem. I w naszych sercach oparte o wiarę. Bóg wskrzesił go z martwych. Jezus z martwych wstał. To znaczy Jezus żyje. Jedno i to samo słowo. Więc to jedna rzeczywistość w sercu i na ustach. Jezus jest Panem. To znaczy, że z martwych wstał. I to, że zmartwychwstał, oznacza, że jest Panem. I ten historyczny fakt, że Pan Jezus zmartwychwstał, oznacza, że jest Panem, jest Królem. I to nam trochę przybliża, co to znaczy panowanie Jezusa, co to znaczy Jego Królestwo. Dzięki temu, że zmartwychwstał i żyje, jest Panem i Królem. I wyznając, możemy wyznawać go naszymi ustami, że jest Panem, to odwołujemy się do tego, że zmartwychwstał. I gdy w naszych sercach wierzymy w zmartwychwstanie, to od razu są poruszane nasze usta i nasze życie. I pragniemy wyznawać, że On żyje, że jest Panem, naszym Panem Zbawicielem. Jedno i to samo słowo, tożsama rzeczywistość. I Ewangelia Świętego Jana mówi, na początku było słowo. I tym słowem w naszych sercach i na naszych ustach jest Pan Jezus, jest Jezus. To słowo w naszych sercach i na naszych ustach. Jezus zmartwychwstał i przebywa w naszych sercach i dlatego możemy wyznawać Go zmartwychwstałego, że jest Panem. Jedno i to samo słowo, słowo Jezus. Jezus w moim sercu, Jezus na moich ustach. Zmartwychwstały, który jest Panem. On trwa w nas, w naszych sercach, dlatego że my trwamy w Nim, w Jego sercu. I ostatecznym celem, dla którego zamysłem Bożym jest komunia serc. wspólnota, wspólnota każdego z nas z Bogiem w Chrystusie. Wspólnota mojego i Twojego serca z sercem Jezusa. I my przyjmujemy Komunię Świętą. Przyjmujemy Komunię, to znaczy wspólnotę, która jest święta, bo jest święta obecnością Świętego, Pana Jezusa. Zamiarem Boga jest to, żeby nasze życie było święte. Żeby ta Komunia przyjmowana w nas, do naszych serc, Jezus w naszych sercach, ta wspólnota serca, żeby stawała się wspólnotą życia. Żeby każdy z nas żył we wspólnocie, z Jezusem. Jezusem zmartwychwstałym i żyjącym. I to jest łaska, i to jest dar. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Może nam to przypiszyć słowom z listu do Rzymian. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Po to umarł i zmartwychwstał, żeby zapanować, żeby... To brzmi tak abstrakcyjnie, może teologicznie, ale to jest język biblijny. Zapanować Królestwo, Boże Królestwo, władza, władza Boga. Po to umarł i zmartwychwstał, żeby przyjąć nas do swojego Królestwa, do swojego serca, w panowanie i władze Jego miłości, Jego Ducha. Właśnie Pan, tytuł Pana Jezusa, który oznacza, że włada całym światem materialnym, jest Królem Dziejów, Twórcą Przyszłości, jest Panem Wszechświata. Jezus jako Pan właśnie obecnie w świecie Boga i Jego planu wprowadza w ten świat Boży zamysł. Także do naszego życia Boży zamysł. Jeżeli oddajemy się pod Jego opanowanie, wchodzimy do Jego Królestwa, to mówimy: Panie, pragniemy, żebyś to uczynił mnie szczęśliwym według tego, czego pragniesz, jak Ty zamyśliłeś moje życie. I tytuł Pan odpowiada też innemu tytułowi wszechmocnego. Właśnie Boga panującego nad wszystkim. Jezus, który jest Panem, jest wszechmocny. Naprawdę jest wszechmocny, znaczy może wszystko. Znaczy, że jeżeli jesteśmy w Jego Królestwie, pod Jego sztandarem, to wszystko może się wydarzyć w naszym życiu. Wszystko jest możliwe, wszelki Boży zamysł, Boży plan. I właśnie Królestwo Chrystusa, Pana, jest nazwane panowaniem. Osoba i teraz w jaki sposób właśnie Pan Jezus uzyskał tę władzę, w jaki sposób stał się Panem, stał się Królem, w jaki sposób? Poprzez uniżenie. On się uniżył, aż do śmierci na krzyżu. W następstwie czego Ojciec Go wywyższył przez zmartwychwstanie w niebo wstąpienie i zasiadanie na wyżynach niebieskich po prawicy Ojca, co właśnie oznacza panowanie, władzę i królestwo. Czyli to nie jest jakaś formuła, która się wydarzyła poza tym światem i teraz my próbujemy ją wyznawać jako jakąś abstrakcję. To jest Bóg wcielony, który się uniżył przez wcielenie. Następnie oddał swoje życie za każdego z nas na krzyżu. Uniżył się, będąc posłuszny aż do śmierci na krzyżu. I dlatego, że się uniżył, Bóg go wywyższył. I o tym mówi list do Filipian. To dążenie. Niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Niezwykłe słowo, niezwykła głębia, prawda, naszej wiary. Właśnie, jak to się stało? Jak jest możliwe zmartwychwstanie w moim życiu? Jak jest możliwe udział w Bożej chwale tutaj na ziemi? Jak to jest możliwe? I to właśnie ten list do Filipian mówi, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Pan pragnie, żeby was ożywiało to dążenie. Uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższy. Ponieważ się uniżył, został wywyższony. A nie dlatego, że przedwieczny był Bogiem. Ponieważ się uniżył, został wywyższony. Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. I to jest źródło Jego władzy. Uniżenie, uniżenie Boga. Jego miłosierdzie, w którym przyszedł i się uniżył. I każdy z nas został ocalony. To słowo, które na początku przeczytałem z listu do Rzymian, ostatni jego wers mówi tak. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, wyznawanie ustami do zbawienia. Sercem przyjęta wiara właśnie w to, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Wyznawanie ustami, to znaczy przyznawanie się do Jezusa jako Pana, jako Króla. Przyznawanie się do Niego ustami, a także naszym życiem, czyli świadectwem. Prowadzi do usprawiedliwienia i prowadzi do zbawienia. I prowadzi także do Bożego Królestwa po prostu. Są takie trzy bardzo blisko siebie, bliskoznaczne słowa opisujące od różnych stron rzeczywistość usprawiedliwienia, zbawienia, ocalenia. Usprawiedliwienie, zbawienie i ocalenie to są właśnie trzy aspekty tej samej rzeczywistości od różnych stron. Wielki dar, możemy usłyszeć słowo zbawienie, być zbawionym. Każdy z nas jest zbawiony. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, mocą Jego krwi. Jesteśmy ocaleni, jesteś ocalona. To wielka łaska. Co to znaczy zbawienie? W taki najprostszy sposób zbawienie to znaleźć się w sytuacji, w której Boży plan zbawienia realizuje się w naszym życiu. Właśnie być zbawionym to nie znaczy, że znaleźć się w niebie, bo to też. Ale to jest część. Najważniejsza i istotowa, ale zbawienie też dotyczy naszego bycia na ziemi. Być zbawionym to znaczy znaleźć się w Bożym planie zbawienia, który realizuje się w naszym życiu. Tak, żeby móc z tym współdziałać, bo my nie jesteśmy przedmiotami, tylko to jest plan zbawienia, w którym wolny człowiek, jako wolni jesteśmy zaproszeni, żeby współdziałać z Bogiem, żeby to zbawienie dokonywało się z udziałem każdego z nas. Właśnie także w tym czasie, w życiu wiecznym, znajdujemy się w miejscu danym nam przez Boga. I to jest zbawienie, znaleźć się w miejscu danym przez Boga. To w tym miejscu, które zamierzył Bóg dla ciebie odwiecznie, jak cię stwarzał. Przeznaczył ci miejsce w swoim sercu, przeznaczył ci miejsce w swoim kościele, przeznaczył ci miejsce wśród ludzi w twojej pracy, przeznaczył ci miejsce w domu, jest mieszkań wiele. Gdyby nie było, to bym wam o tym nie mówił, jak mówi Pan Jezus. Więc to jest zbawienie, czyli znaleźć się w tym miejscu, które Bóg zamierzył, gdy cię stwarzał, w tym miejscu, które wpisał w twoje serce. I to także oznacza być ocalonym. Ocalonym to znaczy zachowanym w całości według Bożego zamysłu, daru, planu Bożej opatrzności. Być zbawionym, ocalonym, być zachowanym w całości. Po prostu to tak, że wszystko, co otrzymałeś od Boga, że wszystko jest ciągle aktualne, że nic nie jest stracone, ani czas tego nie zniweczył, ani szatan nawet jak wykradł, to wszystko jest obecne w Bożym Królestwie, że Bóg to przywraca. I teraz, jeżeli chodzi o ocalenie w praktyce, jest historia z księgi Daniela o Zuzannie. To jest bardzo długi tekst i nie będę go tutaj teraz czytał, ale myślę, że go po prostu znamy. Zuzanna była osobą bojącą się Boga, która w Bogu pokładała nadzieję. Ona była po prostu bogobojna. Dlatego nie zgodziła się na grzech. Mimo to z powołaniem się na argumenty religijne, czyli że oskarżono ją o po prostu nieczystość, że miała dopuścić się nieczystości, została fałszywie oskarżona, osądzona, skazana na śmierć i uratowana przez Boga, który posłużył się Danielem. To jest historia Zuzanny, czyli osoba, która szukała Boga, ale dlatego, że szukała Boga i nie poszła na kompromis ze światem, to została skazana przez świat na śmierć. Ale Bóg ją wydobył, ocalił. I ostatnie zdanie z tej historii związane jest takie. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. I to jest ten czas, bo to słowo jest ciągle aktualne, ta historia Zuzanny jest ciągle aktualna, jest tak naprawdę historią każdego z nas, każdego człowieka. Fałszywe oskarżenie, osąd, potępienie, skazanie na śmierć, czasami też wykonanie tego wyroku. Nie fizyczne, moralne. I to ocalenie jest też obecne w posłudze Pana Jezusa, historia człowieka, który miał uschłą rękę. Słowo z Ewangelii Marka mówi tak. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę. Stań tu na środku. A do nich powiedział, co wolno w szabat, uczynić coś dobrego, czy coś złego. Życie ocalić, czy zabić. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. Właśnie Pan Jezus zapytał, co wolno, życie ocalić czy zabić. Dla tego człowieka ocaleniem życia było uzdrowienie jego ręki. Nie znamy jego historii, ale to nie jest przenośne, musiało to być. I źródłem naszego ocalenia jest zbawienie dokonane przez Boga. I Pan Jezus i każdy z nas jest tą Zuzanną. Jeżeli tylko szukamy Boga, jeżeli szukasz prawdziwego Boga i nie idziesz na kompromis ze światem, to zostaniesz skazana na śmierć, potępiona. I może też ten wyrok zostanie wykonany. I tak jest po prostu. To nie jest nic nowego i nic szczególnego w tym sensie, że to się nazywa niesienie krzyża. I Pan Jezus wszedł w naszą historię właśnie jako niewinny. Był oskarżony, osądzony, potępiony przez ludzi, skazany na śmierć i ten wyrok wykonano. Czyli tak jak u Zuzanny, tylko że u niej nie wykonano, Pana Jezusa wykonano. I tak jak w moim, twoim życiu. Może niektóre wyroki wykonano, innych może nie, ale i tak jesteśmy ocaleni. I to jest dar, to jest łaska. I możemy się rozradować tym, że jesteś ocalona, jesteś ocalony. Ja jestem ocalony, bo Bóg jest większy. Jeżeli chodzi o mnie, to zbawię radość z tego powodu. I niech ta radość też dotknie waszych serc. Bo być ocalonym to jest wielka Boża interwencja. I słowo mówi tak. Pan Jezus jako pierwszy został ocalony. Pan Jezus został ocalony przez zmartwychwstanie. Właśnie ten, który się uniżył aż do śmierci krzyżowej. Został ocalony przez Boga, przez zmartwychwstanie. Słowo mówi tak. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błaganie do tego, który mógł go wysłuchać, wybawić od śmierci, został wysłuchany dzięki swojej uległości. No i pytano, gdzie on został wysłuchany? Przecież umarł. Zanosił błaganie, żeby nie umarł. A przecież umarł. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Właśnie ten został wysłuchany, bo zmartwychwstał. Czyli Bóg nie usuwa śmierci jako wydarzenia z naszego życia, ale nas przeprowadza. Daje nam zmartwychwstanie właśnie jako Król i Pan. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Wszyscy będą ożywieni. I ostatecznie, ale też teraz. Zmartwychwstanie to jest rzeczywistość, która może się ciągle się może dokonywać. Pan tego daje nam tą łaskę i tego pragnie dla każdego z nas. Pan Jezus jest naszym Danielem. To On nas uniewinnił, usprawiedliwił, zbawił, ocalił. To jest, my jesteśmy jak ta Zuzanna. Tylko, że Zuzannę ocalił Daniel, a nas ocalił Pan Jezus. Bo sam Daniel był po prostu typem Pana Jezusa. I różnica między Panem Jezusem a Danielem jest taka, że Daniel ocalił Zuzannę i zachował życie. Pan Jezus ocalił Zuzannę i oddał życie. Żeby każdy z nas mógł żyć, że Pan Jezus za nas, za każdego z nas oddał życie. To jest różnica z Danielem. Ale też różnica jest taka, że właśnie oddał życie i zmartwychwstał. I to jest Jego chwała i nasza nadzieja. Zmartwychwstał jako pierwszy. Zmartwychwstał jest dla każdego z nas. I Pan Jezus ocalił każdego człowieka, oddając za nas siebie, przyjmując wyrok skazujący i śmierć. I słowo z listu do Kolosan mówi tak: z radością dziękujcie Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Jezus uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa, Ojciec przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego Syna. Władza ciemności i królestwo Syna. To jest właśnie różnica, która jest istotna w naszym życiu. I dzisiaj jest też czas, że będziemy mogli wybrać, czy chcemy być w tym Bożym Królestwie. My o nim słyszymy, ale nigdy nie słyszeliśmy może propozycji, żeby do Niego świadomie wejść. No to dzisiaj jest taki czas, że każdy może wejść do tego Królestwa, bo ono jest dla nas. Królestwo umiłowanego Syna, Królestwo Boże, to ojczyzna dla ocalonych. To nie jest tak, że Pan Jezus kogoś ocala i zostawia tam, gdzie żył. Nie, on ocala i wprowadza do swojego królestwa. Na tym polega ocalenie, to jest część ocalenia. Jak ktoś nie wchodzi do Bożego Królestwa, to dalej jest wystawiony na... No, tak naprawdę dalej jest to ofiara. Nie da się po prostu nie należeć do Chrystusa i być ocalonym. Co to znaczy królować? Tutaj fragment z adhortacji Familiaris Consortio. Tak jak Chrystus sprawuje swoją władzę królewską, wydając się na służbę ludzi, tak chrześcijanin znajduje autentyczny sens własnego udziału w królewskości swego Pana, uczestnicząc w Jego duchu i w postawie służby człowiekowi. Tej władzy udzielił uczniom, aby oni posiedli stan królewskiej wolności i przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu. Co więcej, aby służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzili również braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy panować. Albowiem Pan również za pośrednictwem wiernych świeckich pragnie rozszerzać królestwo swoje, mianowicie królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. To papież Jan Paweł II w Familiaris Consortio. Właśnie z jednym z aspektów Królestwa Bożego Jezusa Króla jest Jego wolność i służba. Wolność Jezusa i służba Jezusa. Więc panowanie Pana Jezusa oznacza, że nam służy. Bóg, który służy człowiekowi. I właśnie dlatego to jest Boże, a nie ludzkie królestwo. W ludzkich królestwach to ludzie służą królowi, a w Bożym Królestwie król służy tym, którzy go wybrali. I każdy z nas może powiedzieć: Panie, ja Cię wyznaję, przyjmuję Cię jako mojego Pana, bo pragnę, żebyś mi służył. A jak Ty mi usłyszysz, to ja będę też służył razem z Tobą, Twoim i moim braciom. I władza w tym królestwie, dlatego też w Kościele polega na obmywaniu nóg. To jest sakrament władzy, obmywanie nóg. I nie ma innej władzy w Kościele, tylko władza obmywania nóg. I tam, gdzie jest ta władza, dokonuje się w duchu obmywania nóg, tam ona jest właściwie skuteczna, jest owocna, rozszerza się Boże Królestwo. I czym jest to Królestwo Boże? Jeszcze tak w kilku słowach. List do Rzymian. Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Każdy z nas tego pragnie. No ale to jest tylko w Królestwie. Tego nie ma poza Królestwem. Poza Królestwem są pozory. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Moc, Boża moc, potęga. Potęga miłości. Miłość potężniejsza niż śmierć. Miłość, która się nie cofa. Królestwo Boże oznacza najwyższą komunię międzyosobową, pomiędzy Bogiem i człowiekiem, pomiędzy ludźmi, pomiędzy narodami. Daje najwyższą z możliwych jedność człowieka z Bogiem. To jest Królestwo Boże. Komunia, wspólnota, właśnie ta wspólnota serca, ta komunia święta, która staje się wspólnotą życia, ma się stać wspólnotą życia, jeżeli jesteśmy w Bożym Królestwie i wybieramy Jezusa jako naszego Pana i Króla, żeby mi służył. Po to, żebym ja mógł też służyć. I fundamentem realizowania się Królestwa, dialogu człowieka z Bogiem jest wypełnianie przekazania miłości. I to Królestwo dokonuje się na sposób przeciwny prawom świata, na zasadzie błogosławieństwa, błogosławieństwa. Tak się dokonuje Królestwo. Jest to rzeczywistość Bożo-ludzka, jak sam Jezus Chrystus. Stąd Królestwo Boże jest objawione w słowach, czynach i obecności Chrystusa. Oraz jest w nim uosobione. Jezus Chrystus jest Królestwem Bożym. Jest obecny w każdej osobie wierzącej na sposób łaski, wiary, poznania Boga, mocy walki ze złem. I to Królestwo zależy od człowieka, zależy od każdego z nas. Nie można wybrać, albo można jej nie wybierać. Dlatego, że ono jest w dialogu. Jest w dialogu z człowiekiem. Mówi, jeżeli chcesz, można je wybrać. Człowiek powinien je realizować i modlić się o nie. Tak jak w modlitwie Ojcze Nasz. Przyjdź Królestwo Twoje. To jest ta modlitwa. To jest ta modlitwa. I Królestwo jest oddawane w Biblii także terminami zbawienie, usprawiedliwienie, ocalenie. Właśnie, jeżeli w sercu uwierzymy, że Jezus zmartwychwstał i wyznamy, że jest Panem, osiągniemy zbawienie, usprawiedliwienie, ocalenie, czyli wejdziemy do Bożego Królestwa. A więc ocalenie polega na tym, by znaleźć się w Bożym Królestwie. Na tym polega ocalenie, być ocalonym, znaleźć się w domu. I Królestwo Boże w kontekście historii zbawienia tutaj istnieją w Biblii, według słów Biblii, wyeksponowane są mocno dwa królestwa. Królestwo Boże i szatan nazywany jest księciem tego świata, czyli dwie rzeczywistości. Królestwo Boże i świat. I zdaje nam się czasami, że istnieje jeszcze trzecie królestwo, trzecia możliwość, to znaczy moje królestwo. To znaczy, że przysłowie mówi Bogu świeczkę diabła ogarnia na odwrót, a w praktyce to jest tak, że ani z Bogiem na 100%, z szatanem, tym bardziej dla siebie, życie dla siebie. Czyli są dwa Królestwa Boże i Królestwo Boże i świat jako przestrzeń wpływu szatana, dlatego jest nazywany księciem tego świata. Istnieją pozory istnienia trzeciego królestwa, królestwa człowieka, ale tam, gdzie człowiek nie należy do Boga, tam ostatecznie należy do szatana, mimo pozorów posiadania własnego królestwa. Na tym też polega podstęp zła. Miej sobie swoje królestwo, aż do śmierci obejmie się przekonać, czy nie było. I dlatego powinniśmy zrezygnować z pozorów niezależności od Boga. Człowiek niezależny od Boga jest zależny od szatana. Tak jest. To nie ma trzeciej drogi. Dlatego tak ważne jest właśnie, żeby wybrać Boga całym sercem, całym życiem. I w centrum tego pozornego królestwa człowieka jest nasze ja. To jest centrum tego królestwa. I Pan Jezus zwyciężył szatana przez swoją śmierć na krzyżu. Słowo mówi tak. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódł je dzięki niemu w triumfie. Zwyciężył księcia tego świata. Ale to do nas należy, czy my zwyciężymy własne ja. To, co możemy zrobić, to zdetronizować własne ja. To dokonuje się przez decyzję uznania Jezusa za swojego Pana. To znaczy, albo Jezus jest moim Panem i moje życie kręci się wokół Niego, albo też ja jestem swoim Panem i próbuję obracać sprawami Bożymi wokół swojego życia. Słowo mówi tak z listu do Rzymian. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. po to On ma być zmartwychwstał, zapanować. I to polega na tym, że my należymy do Niego. Należymy do Pana. Istnieje konieczność wyboru, ponieważ Królestwo jest tworzone przez Boga w dialogu z człowiekiem. Więc los Królestwa jest zależny od decyzji człowieka, od naszej odpowiedzi na objawienie panowania Jezusa i Jego Królestwa. Znaczy Bóg nam składa propozycję, jeżeli chcesz. I to, co my możemy zrobić, to przyjąć dar zbawienia, wyznać. Panie Jezu, wierzę, że mnie zbawiłeś. Wyznaję, że jesteś moim Zbawicielem. Przyjmuję zbawienie. Wierzę, że jesteś Panem. Zmartwychwstałeś i żyjesz. I przyjmuję Twoje panowanie. I wybieram Twoje Królestwo i decyduję się żyć w Twoim Królestwie. To każdy z nas może zrobić, jeżeli zechce. I będzie taka możliwość właśnie wolności. Pan Jezus oddał życie po to, żebyśmy byli wolni. Jeżeli chodzi o życie w tym Królestwie, jeszcze kilka słów o życiu w Królestwie. Do Królestwa Bożego wchodzi się w trzech kolejnych krokach. My przez chrzest jesteśmy w Królestwie Bożym. I przez chrzest dokonuje się detronizacja naszego ja i wyzwolenie z władzy zła. Ale potrzebujemy potwierdzić ten chrzest. Tym potwierdzeniem chrztu jest właśnie uznanie Jezusa za Pana. Więc decyzja, że to On jest pierwszy, a nie ja. I tutaj istnieje pokusa formalizmu religijnego, to znaczy wyznawanie bez świadomości treści. To znaczy, jakby ktoś tak wyznał ustami Jezus jest Panem, a nie wiedział, co to znaczy. To jest taki formalizm, jakby to było zakręcie. To nie jest zakręcie, to jest Jego Królestwo, dlatego jest Panem. Królestwo, któremu służy. I trzecia rzecz to jest praktyka życia w poddaniu Panu Jezusowi. To znaczy, że można wiele razy i dobrze jest wyznawać Jezusa za Pana, ale tak naprawdę to nasze życie i decyzje w naszym życiu rozstrzygają, w którym Królestwie żyję. Czy we własnym, czy w Królestwie Bożym, czy może ulegam pokusom i tak podlegam się właśnie władzy księcia tego świata. Czyli praktyka życia w poddaniu panowaniu Jezusa. To jest najważniejsze. Dzisiaj może zechcecie, może zechcemy podjąć tę decyzję, ale może nie wyjdziemy z tego spotkania, już będzie pytanie, czy ciągle jestem w tym Królestwie. Jaka jest Twoja decyzja? Bo przyjdzie pytanie, pokusa, jak się zachowasz? I tutaj, jeżeli chodzi o tę praktykę życia w poddaniu panowaniu Jezusa, to istnieje pokusa połowiczności. Czyli życie rozbieżne z deklaracjami. To znaczy jedno mówimy, drugie robimy i nam to nie przeszkadza w tym sensie, że no tak się utarła religijność. Ludzie, którzy mówią, robią to, co mówią, nazywa się ich radykałami po prostu. Ale chrześcijaństwo jest radykalne, albo go nie ma. To się nazywa połowiczność i oziębłość. Być był zimny albo gorący, bo jak będziesz szyletny, to cię wypluje, jak mówi Apokalipsa. I jak będzie Bożym Królestwem? Postawy Królestwa. To są te postawy, które my znamy. Miłość, przebaczenie, modlitwa za nieprzyjaciół, życie błogosławieństwami, poszukiwanie i pełnienie woli Bożej, życie w nieustannym nawróceniu, umiłowanie prawdy i poszukiwanie jej, życie w Bożym objawieniu oraz odpowiedzi wiary. Jest jedna bardzo ważna rzecz w tym naszym świecie. To znaczy Bóg zamontował w tym naszym świecie drzwi do Królestwa Bożego. I te drzwi to są błogosławieństwa. Jeśli chcemy oglądać Boga, być synami albo córkami Boga, być rzeczywiście właścicielami tego, co Bóg nam dał, naszej ziemi, nie żyć w smutku, ale w nieustannym pocieszeniu, doświadczać sprawiedliwości tam, gdzie jest, jej potrzebujemy, być szczęśliwymi, to właśnie to są błogosławieństwa. Na koniec przeczytam po prostu słowa tych błogosławieństw. My je często słyszymy, ale my je słyszymy jako jakieś coś górnolotnego moralnie, bo to jest wymagające. Tylko jakby druga rzecz polega na tym, że to jest nowa chrześcijaństwo. Że to nie jest dla zakonników, dla mistyków, tylko dla każdego chrześcijanina. Ten, kto żyje w Królestwie i chce żyć w Królestwie, to żyje błogosławieństwami. A jak nie żyje błogosławieństwami, to stracił klucz do Królestwa po prostu. Dlatego ja je teraz przeczytam. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do was, do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak powiem, prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Nasze namaszczenie prorocze, każdego z nas. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Mówi także do każdego z nas, nie bój się mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. I zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzeganie, nie powiedzą, oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest, bo On jest naszym Królestwem. On jest w nas, jak go przyjmujemy. My jesteśmy w Nim, jak żyjemy właśnie tym, co, do czego nas zaprasza. On sam jest Bożym Królestwem w nas. Jest w naszym sercu, jako zmartwychwstały. I żyjemy we wspólnocie z Nim. Jeżeli zechcemy, możemy dzisiaj wspólnie sobie pomóc i podjąć te decyzje, do których może dzisiaj nas Duch Święty zaprasza. A później każdego dnia, każdej decyzji potwierdzać, ja należę do Ciebie, Boże, należę do Twojego Królestwa. Królestwa chwały, radości, pokoju, mocy. Amen.